Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk.
I Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na nasz kolejny wspólny odcinek. To będzie wyjątkowo gorące lato w Stanach. I owszem, chodzi o pogodę, ale nie tylko. I o tym będziemy dzisiaj w odcinku opowiadać.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Okej, to zaczynamy nasz wspólny odcinek. Paweł jest znowu ze mną, zarzekał się już parę razy, że więcej się nie pojawi. A proszę bardzo, Paweł w studiu. Hello, fanfary, brawo. Dobrze?
No ładnie poprosiłaś, tu jestem.
Starałam się bardzo. Dobrze, powiedziałam na wstępie, że to będzie wyjątkowe lato w Stanach. Tak, z powodu pogody będzie rzeczywiście wyjątkowe. Prognozy mówią, że będą wyższe temperatury niemal wszędzie, w całych Stanach, wyższe niż zwykle. Wyjątkiem będzie kilka wyjątków i tym wyjątkiem ma być ponoć Kalifornia, co nie znaczy, że tam będzie zimno. Tam po prostu będzie bardzo ciepło jak zwykle, ale nie będzie cieplej niż zwykle. Natomiast w pozostałych częściach stanu w większości będzie bardzo gorąco. I tutaj dla tych z Was, którzy wybiorą się do Waszyngtonu, to te prognozy mówią, że w Waszyngtonie będzie o wiele bardziej gorąco niż zwykle, chociaż tutaj lata są zwykle bardzo upalne i również bardzo wilgotne, także no w lipcu i w sierpniu, ale w czerwcu również potrafi tutaj być jak w saunie. Ponad 30 stopni i więcej. I tak dzień w dzień, przy okazji też burze, także jak się burza zdarzy, no to dobrze.
I konkretna.
Tak, i konkretna. Jak sobie radzić z upałem w Waszyngtonie? No ja uważam, że najłatwiej po prostu w tych godzinach, kiedy jest najbardziej gorąco, kiedy słońce świeci najbardziej intensywnie i jest ta wysoka wilgotność, po prostu chodzić do darmowych muzeów, których pełno jest w stolicy USA.
To jeszcze w tym wątku pogodowym, jeżeli mogę, to
możesz.
Dodam, że rozpoczął się sezon huraganów w Stanach Zjednoczonych i on potrwa do listopada. I trzeba zaznaczyć, że Narodowe Centrum Huraganów kilka dni temu ogłosiło, że ten sezon będzie bardzo aktywny. Ze względu na ciepłe wody oceanów może utworzyć się kilkanaście nawet żywiołów, a kilka może uderzyć w zamieszkałe tereny. Co oznacza, że jeżeli będziecie podróżować na przykład gdzieś, ja raczej stawiam w sierpniu, bo to zazwyczaj wtedy te największe żywioły się tworzą, przełom sierpnia, września, gdzieś w rejon na przykład Florydy, ale też i Karoliny Północnej, Południowej. Mówię tutaj o wschodnim wybrzeżu, bo przecież też taki żywioł może zdarzyć się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. To może być tak, że traficie akurat na jakiś huragan, który będzie zbliżał się do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, bo to ma być aktywny sezon pogodowy.
Gdybym ja miała na przykład przyjechać do Waszyngtonu latem, to wstawałabym bardzo, bardzo wcześnie, na przykład gdzieś około 5:00, spacerki w tych super miejscach, wtedy kiedy raz, że nie będzie tak gorąco i nie będzie jeszcze tak wielu osób, potem w ciągu dnia muzea, klimatyzowane, darmowe, jakiś posiłek gdzieś wewnątrz i później wieczorem...
Rooftop bar.
Tak, spacery w fajnych miejscach również. Można pójść na drzemkę w ciągu dnia ewentualnie, jeżeli ta noc będzie zawalona i potem rano trzeba wcześniej wstać, to jakaś drzemeczka w międzyczasie, żeby nabrać sił i jakoś sobie ten najgorszy okres na zewnątrz po prostu ominąć.
Zaciekawiło mnie to, że doradzałaś, żeby wstać o 5:00. Już widzę ciebie o 5:00 spacerującą w Waszyngtonie, ale okej, rozumiem, że to są rady dla innych. Już po prostu widzę, że o 5:00 wstaje.
Poczekaj, no mówisz, jak ja bym w życiu nie wstawała. Przecież ja byłam osobą, która czyta serwisy od 5:00 rano,
no tak,
w radiu.
To było 20 lat temu.
Już daj spokój, nie 20, tylko trochę mniej.
No, ponad 15.
No tak, ale to nie znaczy, że ja nie jestem skłonna wstać tak wcześnie, bo jak trzeba to...
Dlatego tą drzemkę później uwzględniłaś.
No właśnie, no bo potem idę na drzemkę, ale mogę wstać. Nie muszę teraz, tak? Nie muszę, ale jakby trzeba było, to wstanę. Ja już się nawstawałam w swoim życiu. bardzo wcześnie rano. Dobra, to kończymy ten wątek o wczesnym wstawaniu.
Bo się zrobiło gorąco.
Tak, i o pogodzie.
A mieliśmy gadać o gorącym okresie letnim.
No to będziemy, no to pogadaliśmy trochę, że będzie gorąco w Stanach w 2024 latem. Ale tak naprawdę tutaj mamy na myśli polityczne wydarzenia, ale już nie róbcie miny, o Boże, oni znowu o polityce i znowu będą tutaj gadać o takich rzeczach, bo one będą miały również wpływ na wasze potencjalne podróże do Stanów Zjednoczonych. Tutaj mówię do tych osób, które się wybierają w tym roku do Stanów i do tych miejsc, o których będziemy mówić.
Ale z kolei nie będziemy tutaj mówić o sondażach i o poparciu politycznym, bo to nie o to chodzi. Chcemy wam przedstawić, że kiedy trwa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, to jest kilka wydarzeń, szczególnych wydarzeń, które odbywają się latem i one mają wpływ na cały ten kraj, na to, co się pojawia w serwisach informacyjnych, na to, co się dzieje w miastach, które goszczą, no i tu już zdradzę, konwencje partyjne, ale w tym roku nakłada się to jeszcze z innymi wydarzeniami, także politycznymi, jak na przykład szczyt NATO w Waszyngtonie, gdzie przyjadą politycy z całego świata. Jeżeli ktoś w tym okresie przyjedzie do Waszyngtonu, to na pewno musi spodziewać się z wieloma obostrzeniami, ale po kolei chyba.
Ja myślę, że po kolei to trzeba by było zacząć od pierwszej debaty prezydenckiej, która odbędzie się już 27 czerwca w Atlancie w Georgii. Debata pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem.
Tak, no i będzie szeroko komentowana. Amerykanie będą tym żyli, bo to będzie takie ważne starcie dwóch no, potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Mówię potencjalnych, bo to się dopiero potwierdzi w czasie no, konwencji, które odbędą się w środku lata, kiedy kandydaci wypowiedzą słynne formuły, że akceptują nominację. Ale wydarzenie, o którym Lidia powiedziała, jest wydarzeniem, które przyciągnie przed telewizory miliony Amerykanów, którzy będą śledzić pojedynek gigantów, że tak powiem. Gigantów, no bo to jest pojedynek prezydenta z byłym prezydentem. Jedno chce nadal mieszkać w Białym Domu, drugi chce do tego Białego Domu wrócić. Ma do wyrównania rachunki, rachunek krzywd, jak to się tutaj określa, bo uważa, że wybory w 2020 roku zostały sfałszowane i niesłusznie pozbawiono go urzędu prezydenta, więc będzie się wiele działo. Można spodziewać się na miejscu tysięcy zwolenników jednego i drugiego kandydata, jak i przeciwników. Oni oczywiście nie będą mogli śledzić tej debaty w jakimś tam, nie wiem, na stadionie, w jakimś tam miejscu, no ale na pewno w mieście będą odbywać się protesty.
Będą odbywać się protesty, ale też na pewno wiele osób będzie oglądało tę debatę. Mówimy o tych osobach, które pojawią się w tym czasie w Atlancie, w Georgii, w barach, w restauracjach, bo jak wiadomo, wszędzie są telewizory, także czegoś takiego można się spodziewać. I jeżeli tobie się zdarzy być w tym czasie w Atlancie, no to wiadomo, że należy spodziewać się wzmożonych środków bezpieczeństwa. Miasto będzie poblokowane, no bo mamy dwóch kandydatów na prezydenta w tym samym mieście, w tym samym miejscu. Także to zawsze przekłada się na to, jak miasto w tym momencie funkcjonuje. Ale my, akurat tak się składa, będziemy debatę oglądali w Polsce i to oznacza, Paweł, że wstajemy o 3 w nocy na debatę, bo ona o 21 się rozpoczyna czasu lokalnego.
No co zrobić, no tak czasem bywa, ale ta debata została ogłoszona już po tym, jak zaplanowaliśmy urlop, a wybraliśmy na urlop czerwiec, dlatego że to był jedyny czas, końcówka czerwca, to był jedyny czas, gdzie miało nie być ważnych wydarzeń politycznych i zaplanowaliśmy wówczas urlop.
Tak, no żeby tak na trochę początku szalejesz z tym urlopem, bo wyjazd do Polski to nie jest do końca urlop, ale niech ci będzie, okej.
Okay. Dla mnie jest.
Tak?
Tak. Zamierzam się dobrze bawić w Polsce i wypoczywać, spotykać się ze znajomymi, odwiedzać ciekawe miejsca.
No ale zawsze jest dużo rzeczy do odhaczenia. Oj, też.
No jest, no ale słuchaj, trzeba odrzucić te rzeczy złe i wybrać tylko te, co są dobre i będzie super.
Mm-hmm. Klapki na oczy.
Nie, po prostu chcę się dobrze bawić.
No, ale przecież mówiłeś, że w tym roku nie mamy urlopu.
Oj, nie mamy. No nie mamy takiego, że nie pojedziemy na road trip. Chociaż jak patrzę na nasz rozkład letni, to road tripów jadąc na różne wydarzenia będziemy mieli tyle, że ho, ho.
To będzie takie workation.
Tak, będzie fajnie.
No dobrze, czyli tu już mamy tą pierwszą rzecz omówioną, debata prezydencka, 27 czerwca, Georgia, Atlanta, to będzie o 9 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć w Polsce, to tak jak mówiłam, 3 w nocy wstajemy. Dobrze, Paweł wstępnie już powiedział o szczycie NATO w Waszyngtonie, szczyt NATO 2024, tutaj oficjalny tytuł tego szczytu brzmi Ukraina, a bezpieczeństwo transatlantyckie od 9 do 11 lipca 2024 w Waszyngtonie. No tak. I będzie tutaj się działo.
No i będzie się dużo działo, dlatego że no przyjeżdża tutaj cały polityczny świat. Nie znamy jeszcze pełnej listy gości, no ale każdy kraj wyśle swoją delegację i to na najwyższym szczeblu, co oznacza, że na przykład z Polski, no nie wyobrażam sobie, że nie przyjedzie prezydent, nie przyjedzie minister spraw zagranicznych. Na pewno te osoby tutaj przyjadą, nasi przedstawiciele, a to przecież cały świat będzie wysyłał tutaj swoich przedstawicieli. Cały świat Paktu Północnoatlantyckiego, bo to jest szczyt NATO. Tutaj będą toczyć się rozmowy co do tego, jak powinna potoczyć się sytuacja dalej w naszej części świata. Są różne rozmowy. Ten szczyt poprzedzi także szczyt pokojowy w Szwajcarii, który odbędzie się 15-16 czerwca. To bezpośrednio nie dotyczy Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że odbywa się poza terenem USA, w Szwajcarii, na neutralnym gruncie. Cały czas trwałem twoją dyskusję, kto pojawi się ze strony Stanów Zjednoczonych tam, bo Biden wcześniej będzie we Francji, musiałby po kilku dniach wracać z powrotem do Europy, a w tym czasie ma już zaplanowany taki event kampanijny, w czasie którego będzie zbierał pieniądze na kampanię. To będzie odbywać się w Kalifornii. Zostało to zaplanowane wiele, wiele miesięcy wcześniej, w związku z czym Biden raczej na tym szczycie się nie pojawi, mimo na przykład apelu ze strony Zełeńskiego, czyli prezydenta Ukrainy. Nie poleci tam też wiceprezydent Kamala Harris, bo ona z tego co wiem też ma się pojawić w Kalifornii. Pewnie będzie to delegacja na wysokim szczeblu, być może Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, lub sekretarz stanu Antony Blinken. Więc jakby kontynuacją tych rozmów w Szwajcarii będzie szczyt NATO w Waszyngtonie. To odbędzie się tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych, która jest zawsze oblegana przez turystów. Mówiłaś ostatnio, że w zeszłym roku ile osób Waszyngton odwiedziło?
26 milionów. Wracamy do tego poziomu sprzed pandemii, no bo w czasie pandemii, no to wiadomo jak było, a w tamtym roku była rekordowa liczba 26 milionów i spodziewają się, że w tym roku będzie jeszcze więcej.
Więc do tego teraz dorzućmy sobie, bo to się trzeba rozłożyć na miesiące, a letnie miesiące oczywiście są no, tymi takimi, gdzie jest bardzo wielu turystów. Dorzućmy sobie jeszcze przedstawicieli delegacji, których trzeba na szczyt dowieść kolumnami uprzywilejowanymi, którzy zajmą najlepsze hotele w Waszyngtonie. Najlepsze z tego względu, że w nich najlepiej zapewnić bezpieczeństwo głową państw i ich trzeba będzie przez miasto przewieźć na miejsce spotkań. Dodatkowo będą odbywać się pewnie liczne takie kuluarowe spotkania, jakieś kolacje. Z całą pewnością Joe Biden także wyda kolację dla światowych liderów. Nie wiem, czy to odbędzie się w Białym Domu, czy gdzieś w jakimś hotelu. Stawiam, że odbędzie się to jednak w Białym Domu, w takiej wyjątkowej formule. Przy okazji szczytu nuklearnego za czasów Obamy. Obama podejmował przywódców w
Białym Domu. Może być w jakimś namiocie zewnętrznym
tak,
przed Białym
Domem, ale to
domem,
będzie
tak?
ogromne wydarzenie. To będzie ogromne wydarzenie, w związku z czym, jeżeli ktoś będzie w tym czasie w Waszyngtonie, to na pewno będzie cały czas słyszał dźwięki syren policyjnych, no bo trzeba będzie tym wszystkim ludziom zapewnić
pozamykane
bezpieczeństwo
ulice,
i pozamykane ulice.
Korki. No na pewno da się to odczuć i wzmożona obecność policji, służb ochrony i wszelkiego rodzaju agentów. To będzie widać w Waszyngtonie i zresztą w wielu miejscach, jak się wchodzi do Waszyngtonu, w muzeach, w instytucjach kultury, jak się wchodzi na cmentarz narodowy w Arlington, to jest kontrola bezpieczeństwa. Tych kontroli może być w tym okresie jeszcze więcej.
A szczyt NATO jest takim wydarzeniem bardzo ważnym także ze względów właśnie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przywódcom. Mówimy tutaj o ogromnych wysiłkach Rosji dezinformujących, ale także i o potencjalnym, możliwym ataku terrorystycznym w takim czasie, więc to będzie wydarzenie, które będzie pod szczególnym nadzorem wszystkich amerykańskich służb. Co więcej, ten szczyt NATO kończy się, jak powiedziałaś, 11 lipca i to się lekko nakłada z innym wydarzeniem, które będzie szeroko komentowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Otóż 11 lipca w Nowym Jorku sędzia ogłosi wymiar kary dla byłego prezydenta Donalda Trumpa w sprawie przeciwko niemu. Chodzi o fałszowanie dokumentacji biznesowej, chodzi o sprawę zapłacenia aktorce porno Stormy Daniels za milczenie.
Zatajenie płatności.
Tak, Donald Trump nie chciałby, sprawa romansu wyszła na jaw w czasie kampanii w 2016 roku. Ta sprawa miała nie tak dawno swój finał w sądzie w Nowym Jorku, gdzie ława przysięgłych uznała go winnym 34 zarzutów.
Donaldowi Trumpowi grozi do 4 lat pozbawienia wolności, ale taki wyrok pozbawienia wolności jest raczej mało prawdopodobne.
Mało prawdopodobne jest, by dostał taki wyrok, tak mówią komentatorzy. Raczej to będzie inny wyrok. Tyle tylko, że nie wiemy, jak zachowa się sędzia. Sędzia, który był przez Trumpa wielokrotnie atakowany. Sędzia...
I obrażany,
tak. Sędzia, który nakładał na niego kary porządkowe za na przykład złamanie zakazu wypowiedzi o nim, o ławnikach. No nie zakładam, że to będzie jakaś tam osobista rozgrywka przy orzeczeniu, ale no jest przynajmniej kilka przesłanek, żeby Trumpa potraktować bardziej surowo. Choć, jak mówię, ja nie zakładam wyroku w postaci więzienia, ale tak czy siak...
Ale to i tak się nic nie rozstrzygnie, bo przecież prawnicy Donalda Trumpa już zapowiadają apelację, tak, niezależnie od tego, jaki będzie wymiar kary.
Ale będzie to informacja, która trafi na czołówki wszystkich amerykańskich mediów, wszystkich światowych mediów. A przypomnę, dziać się to będzie na 4 dni przed kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem, czyli konwencją, Krajową Konwencją Partii Republikańskiej w Milwaukee. Czyli 4 dni przed zjazdem tysięcy delegatów do Milwaukee poznamy decyzję sędziego i poznamy, jaki jest wymiar tej kary w wyniku uznania Trumpa winnym przez ławę przysięgłych. Jeżeli teoretycznie byłby to wyrok kary więzienia, no to temat jest jeszcze większy, niż by nam się wydawało i zdominuje oczywiście te rozmowy w Milwaukee. Być może, ja nie wiem, pojawią się głosy mówiące, że trzeba szybko zmienić kandydata, bo to będzie już duże obciążenie.
Ale no nie sądzę, ale wiesz, dopóki nie masz prawomocnego wyroku, no to jesteś niewinny.
Oczywiście,
tak?
Natomiast to może wywołać. Ostatnio po tym, jak ława przysięgłych uznała go winnym, Trump w ciągu doby zebrał, zdaje się, 53 miliony dolarów na kampanię. Ale sondaż Ipsos pokazuje, że około 10% zarejestrowanych wyborców republikańskich no jest, nie to, że nie zagłosuje, ale jest mniej skłonnych głosować na Trumpa. Oczywiście ogólnokrajowy sondaż mało nam mówi, bo w tym kraju trzeba patrzeć na tak zwane swing states, czyli stany wahające się, a tam poza Wisconsin wszędzie prowadzi Donald Trump i ta sprawa niewiele wpłynęła, nieco go także umocniła, ale z całą pewnością wywoła dyskusję i do Milwaukee zjadą także jego przeciwnicy. Byliśmy przecież na kilku konwencjach już przy okazji kampanii wyborczych. Nie wiem, czy pamiętasz, na przykład 2016 rok, ilu przeciwników Donalda Trumpa było w mieście i także zwolenników, więc sama konwencja to jest jedno wydarzenie, natomiast nawet nie wiem, czy nie ciekawsze jest to, co dzieje się zawsze w mieście dookoła, te protesty, rozmowy, sprzedaż gadżetów kampanijnych, cała ta otoczka.
No tak, ale też w tej hali, w której odbywa się konwencja, też jest zawsze bardzo ciekawie i ja już nie mówię o tym, co się dzieje na scenie, bo na scenie się nie dzieje przecież non-stop
coś. To są wypowiedzi.
Ale również dookoła. jak to są często bardzo barwni i kolorowi uczestnicy manifestujący swoje poparcie dla danego kandydata, jak są bardzo kreatywni w swoich strojach, w swoim wizerunku. Także to jest takie ciekawe też z socjologicznego punktu widzenia, zwłaszcza dla cudzoziemców, jak my, żeby to wszystko obserwować.
I tutaj jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś do Milwaukee się wybiera w tym czasie, to z jednej strony bym odradzał, żeby jechać w tym okresie do Milwaukee, bo to nie będzie czas dobry, żeby zwiedzać miasto.
No ale, z drugiej strony,
jak ktoś choć odrobinę lubi politykę i lubi takie amerykańskie show, to jest jedyna okazja, by poczuć ten klimat amerykańskiej kampanii wyborczej. To będzie naprawdę dobre miejsce, żeby to zrobić.
Znaczy, umówmy się, nie ma szans, żeby wejść tam do środka. Taka osoba postronna nie ma szans, żeby wejść do środka, do hali. My będziemy tam i w Milwaukee, i w Chicago na obu konwencjach, no ale to wymaga takiego długiego procesu akredytacyjnego, który jest szalony.
Mogę tylko zdradzić taką rzecz, bo tutaj za wiele tych szczegółów akredytacyjnych nie chciałbym zdradzać ze względów bezpieczeństwa, ale proszę sobie wyobrazić, że nas dziennikarzy, którzy no przecież mamy wstęp do Białego Domu, na Capitol, do Pentagonu, no nie jesteśmy ludźmi, którzy przyjeżdżają i nagle chcą brać udział w najważniejszych
wydarzeniach. To nie jest nasza pierwsza konwencja, także przechodziliśmy już przez ten proces. Mhm.
To ten proces akredytacyjny rozpoczął się w styczniu tak naprawdę, te pierwsze maile, które przychodziły i to są takie, to jest taki proces akredytacyjny wieloetapowy. Najpierw zatwierdzają jakby pierwszy krok, później drugi, trzeci. Parę dni temu robiliśmy kolejną część. Później dochodzi już poza samymi organizatorami także jeszcze kwestia sprawdzenia nas przez Secret Service. Więc naprawdę otrzymać akredytację nie jest prosto. Jest sprawdzana firma, jesteśmy sprawdzani my. Więc to naprawdę nie jest łatwo uzyskać akredytację, więc jakby ktoś sobie zamarzył, że pojedzie do Milwaukee i wejdzie na taką konwencję, to się nie uda.
Nie ma na to szans. Także ta konwencja Republikanów jest od 15 do 18 lipca i wtedy oficjalnie Donald Trump, zakładamy, że to będzie Donald Trump nadal, otrzyma nominację partii republikańskiej jako kandydata tej partii w wyborach, które odbędą się 5 listopada w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mówiliśmy, że można przyjechać do Milwaukee, zwłaszcza jeżeli planuje się w tym okresie pobyt w Chicago, bo z Chicago do Milwaukee to jest tylko 1,5 godziny jazdy samochodem czy jakimś tam innym środkiem transportu, także to nie jest daleko. No ja osobiście bym polecała, bo klimat, mimo że może być korek i będzie dużo ludzi, to jednak klimat tego... atmosfera, która panuje przy okazji konwencji, jest naprawdę niepowtarzalna i myślę, że ciekawie jest to przeżyć i ciekawie tego doświadczyć i to wszystko zobaczyć. I chciałabym tu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo mówiliśmy, że będzie konwencja Republikanów i będzie konwencja Demokratów. Konwencja Republikanów jest pierwsza, a to dlatego, że Demokraci sprawują obecnie władzę w Białym Domu, no i jest taki zwyczaj, że w związku z tym, że to właśnie demokraci są w tej chwili u władzy, to konwencja Republikanów odbywa się jako pierwsza.
No to przechodzimy do Chicago, tak?
Tak jest.
To Chicago Konwencja Krajowa Partii Demokratycznej i ona odbędzie się od 19 sierpnia do 22 sierpnia w Chicago, w mieście demokratycznym, więc mieście... no, sprzyjającym teoretycznie demokratom, mieście, gdzie mieszka wielu naszych Polaków, a tu już raczej sympatie polityczne kierowane są w drugą stronę do Donalda Trumpa, bo myślę sobie, że jednak wielu Polaków skłania się ku Republikanom. Miasto, gdzie mieszka bardzo dużo Afroamerykanów także, zwłaszcza na przedmieściach. Miasto, gdzie każdego dnia jest wiele strzelanin. Proszę sobie wyobrazić, jak ciężko będzie zabezpieczyć w takim mieście, rozległym mieście także przede wszystkim, bo przecież to także bardzo zakorkowane miasto, konwencje. I przyjazd prezydenta po pierwsze, przyjazd wiceprezydenta, ale tam przyjadą z całą pewnością także najważniejsi amerykańscy urzędnicy, no bo akurat mówimy tutaj o kandydacie, który obecnie sprawuje władzę i jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na pewno przyjadą też byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Mówię tutaj o Baracku Obamie, mówię także tutaj o Clintonie. Departament Policji już wiele miesięcy temu poinformował, że opracowuje strategię ochrony Narodowej Konwencji Demokratów. Działania dotyczące tego wydarzenia koordynowane są oczywiście z Secret Service. Od paru miesięcy policjanci są szkoleni na wypadek protestów spodziewanych podczas konwencji Partii Demokratycznej w Chicago. Zawsze jest tak, że kiedy jest konwencja urzędującego prezydenta, no to przyjeżdżają do tego miasta także ludzie, którzy no z jakichś powodów nie lubią prezydenta, nie popierają jego polityki, którzy też nie tyle, że chcą odnosić się do jego działań na terenie kraju, ale mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, więc z całą pewnością w Chicago będą odbywać się także manifestacje związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo to jest moment, kiedy przyjeżdżają tam nie tylko tysiące delegatów, ale także przyjadą dziennikarze z całego świata i to jest ten moment, kiedy można zwrócić uwagę na różnego rodzaju sprawy.
Ale to jest też dla obu miast taki duży zastrzyk turystyczny. O ile Chicago, no to wiadomo, ludzie i tak do Chicago przyjeżdżają, bo to miasto jest znane, słynne, jest celem podróży, to jest destynacja turystyczna. O tyle Milwaukee do takich miast nie należy i miasto Milwaukee już naprawdę bardzo intensywnie się do tego przygotowuje. Ja sobie weszłam tak z ciekawości na stronę miasta Milwaukee i jest na niej napisane, że Milwaukee jest podekscytowane możliwością zorganizowania Narodowej Konwencji Republikanów. Spodziewa się, że to będą dziesiątki tysięcy osób z całego kraju, z całych Stanów przyjadą do Milwaukee, no to miasto sobie postawiło za cel, żeby pokazać Milwaukee jako to, które tętni życiem, że jest energetyczne, że jest miastem światowej klasy. To są wszystko to, co ja sobie wynotowałam na tej stronie, co oni piszą. Także no, to jest taka możliwość wyciągnięcia dodatkowej kasy dla miasta od tych ludzi, którzy tam się pojawią w związku z konwencją. I chciałam ci powiedzieć, Pawle, że pójdziemy w Milwaukee. Mam nadzieję, że nam wystarczy czasu, bo byliśmy tam kiedyś w Milwaukee. Pojechaliśmy zobaczyć Muzeum Sztuki Współczesnej i taki budynek, który zaprojektował Santiago Calatrava. Zresztą polecamy, jeżeli będziecie, bo budynek jest naprawdę wspaniały i no jego takim elementem, który jest najbardziej ekscytujący, to on jest zaprojektowany w kształcie takiego ptaka, można powiedzieć. I dwa razy dziennie rano i wieczorem ten ptak tak jakby rozpościerał skrzydła, a potem je składa. To jest bardzo widowiskowe, ale myślę, że powinniśmy też pójść do Muzeum Musztardy.
Musztardy?
Tak, w Milwaukee jest Muzeum Musztardy.
No okej.
Okay. I tam jest też sklepik, także są różne musztardy z tego świata, także na pewno będziesz chciał sobie kupić jakąś musztardę.
No dobrze, to odjechałaś trochę z powrotem do Milwaukee, bo ja mówiłem już z Chicago.
Tak, ale powiedziałam o tym, że to jest bardzo duży taki zastrzyk turystyczny dla obu miast i tutaj dałam przykład Milwaukee, dlatego że no nie można porównywać Milwaukee i Chicago pod względem turystycznym.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że szef chicagowskiej policji powiedział funkcjonariuszom na spotkaniu, że nie mogą liczyć się z urlopami, wolnymi dniami w tym okresie już przed konwencją i po konwencji. Mówimy tutaj o Chicago i o tym szczególnych środkach ostrożności, ale trzeba pamiętać, że Trump to też były prezydent i jemu także przysługuje ochrona Secret Service, w związku z czym to nie jest tylko tak, że te większe środki ostrożności będą tylko w Chicago. Zresztą nawet gdyby nie był byłym prezydentem, to od pewnego momentu w kampanii wyborczej, kiedy już jasne jest, kto jest tym liderem wyścigu, Secret Service wchodzi do gry i chroni kandydatów, którzy biorą udział w prawyborach i taka ochrona przysługuje, a już od konwencji to już jest regularna ochrona. Mówię tutaj, gdyby dotyczyło to dwóch polityków, którzy dopiero ubiegaliby się o start, którzy ubiegaliby się dopiero o wejście do Białego Domu, bo Trump, jak powiedziałem, ma ochronę ze względu na to, że był prezydentem. I nawet już od momentu konwencji, to też trzeba zdradzić, rozpoczyna się taki ważny moment, kiedy kandydaci, mówię tutaj cały czas dodatkowo już, kiedy rozmawiamy sobie o tych politycznych wydarzeniach, gdyby dotyczyło to polityków, którzy tylko by kandydowali, którzy nie mieliby za sobą już tej prezydenckiej przeszłości, zaczynają otrzymywać ważne informacje, także wywiadowcze. Nie te może najważniejsze, ale po prostu powoli przygotowuje się ich już do takiej funkcji, do sprawowania funkcji prezydenta, gdzie oni zaczynają dowiadywać się czegoś więcej, z czym przyjdzie im się zmierzyć, jeżeli wygrają ostatecznie wybory.
No w takiej specyficznej sytuacji jest Donald Trump, bo wcześniej jako prezydent, no to otrzymywał wszystkie informacje, jakie otrzymuje w tej chwili Joe Biden. Po tym, jak opuścił Biały Dom, został wyłączony z tego i wróci do tego cyklu właśnie po tej...
Takim przykładem sytuacji, o której teraz mówiłem, był rok 2016. Wówczas w wyborach prezydenckich startował Donald Trump i Hillary Clinton. I właśnie po takich konwencjach kandydaci zaczęli otrzymywać informacje. Nawet była taka sprawa, że Donald Trump, komentując jakieś wydarzenie na świecie,
chlapnął
troszkę i była dyskusja, że prezydent, że ówczesny kandydat powiedział trochę za dużo, że to pochodziło z części tych informacji, które miał zachować tylko i wyłącznie dla siebie.
Także mamy tutaj kilka takich gorących dat w Stanach Zjednoczonych latem, które no tak czy siak, niezależnie od tego, czy wybieracie się do Stanów w tym roku, czy nie, to one będą przewijały się, będziecie trafiali na to w,
będziecie dużo słyszeć o Stanach.
W internecie, tak, będziecie dużo słyszeć, tak jak Paweł mówi, bo i jeżeli oglądacie telewizję, czy słuchacie radia, to będziecie o tym słyszeć, będziecie to widzieć, ale jak będziecie odpalać strony internetowe, media społecznościowe, to też wam się będzie to wszystko wyświetlało, będzie tego tak dużo. A zaraz potem jeszcze 10 września jest druga debata prezydencka. Na razie wiemy, że będą dwie. Ta czerwcowa, o której mówiliśmy, i druga jest 10 września, no a potem wybory są 5 listopada. I 6 stycznia będą już takie te oficjalne wyniki wyborów, jakieś takie certyfikowane, jak to oni nazywają w Stanach.
No czy tu jest tak, że od samych wyborów prezydenckich później są kolejne etapy, to mówisz o zatwierdzeniu na Kapitolu, tak? To tak jak było 6 stycznia,
tak.
Szturm na Kapitol, to mówisz o procesie zatwierdzania. To mhm. Oczywiście, że wiem.
No tak, ale to akurat jest rocznica 6 stycznia. No, pamiętamy, co się wydarzyło 6 stycznia,
tak,
na Kapitolu.
No to wynika z kalendarza wyborczego po prostu. Tak, to wtedy będzie proces zatwierdzenia wyniku wyborczego na Kapitolu z udziałem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. No i dokładnie w 2021 roku mieliśmy taką sytuację, że podczas takiego zatwierdzania wyniku wyborczego Donald Trump zorganizował w Waszyngtonie wiec, po którym sytuacja wymknęła się spod kontroli, a ci, którzy brali udział w tym wiecu niedaleko Białego Domu, ruszyli na Kapitol i doszło do szturmu najbardziej wstydliwej sytuacji w historii amerykańskiej demokracji, kiedy próbowano przerwać proces zatwierdzania wyniku wyborczego, a w Waszyngtonie byliśmy świadkami scen jak z filmu po prostu, jakiegoś takiego, coś co nigdy się nie powinno wydarzyć.
No i jeszcze ciągle nie wiemy, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta u Donalda Trumpa, no bo u Joe Bidena no to raczej się nic nie zmieni, będzie to Kamala Harris. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata na wiceprezydenta, czy może wiceprezydentkę, bo tutaj
to Trump ogłosił konkurs.
Dużo się pojawia takich spekulacji w amerykańskich mediach, że Donald Trump może postawić na kobietę. I taką mocną kandydatką była, ale jej kandydatura już jest totalnie spalona, to była gubernator Dakoty Południowej, Kristi Noem, no ale ona zasłynęła swoją książką, swoimi wspomnieniami, w której przyznała się, że zastrzeliła psa, bo nie spełniał swojej roli. Potem oczywiście to odkręcała, w wywiadach mówiła, że ten pies atakował ludzi, ta wersja się zmieniała bardzo, bardzo i no Kristi Noem pogrzebała swoją możliwość w ogóle bycia braną pod uwagę.
Tak, ale Donald Trump jego sztabowcy, może bardziej tak, cały czas nakręcają sprawę. Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie sami pytają, kto powinien zostać, ktoś składa. Nawet ostatnio pojawiła się informacja, że niby bliskim współpracownikiem Trumpa miałby być sam Elon Musk. I też widziałem jakiś komentarz.
Ale nie, że wiceprezydentem.
Nie, że bliskim współpracownikiem, chociaż niektórych poniosło.
On zresztą nie mógłby, bo on się nie urodził chyba w Stanach.
Ale gdzieś tam też pojawiły się jakieś takie informacje, więc to już nabiera takich rozmiarów w ogóle absurdalnych, że pojawiają się jakieś takie nazwiska zupełnie od czapy, gdzie, żeby tylko po prostu coś się tam zadziało, żeby komentowano, żeby toczyła się po prostu cały czas dyskusja wokół Trumpa i jego kandydatury.
Ale też czytałam ostatnio, nie wiem, czy słyszałeś o tej kandydaturze, że potencjalną kandydatką na wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest Tulsi Gabbard. Nie wiem, czy pamiętasz ją. Ona startowała w wyborach w 2020 roku. Ona była wtedy demokratką. Tylko że po jakimś czasie stwierdziła, że ona już nie chce mieć nic wspólnego z demokratami. I teraz mówi się, że ona jest w ogóle z Hawajów i że mogłaby być potencjalną kandydatką na wiceprezydent u Donalda Trumpa.
Wiesz co, ja już nie dyskutuję specjalnie na temat tego, kto będzie, kto nie, bo to jest trochę takie spekulowanie. Też przecież mówiło się i o Ronie DeSantisie, który jest gubernatorem Florydy, ale ja nie bardzo w to wierzę, że Ron DeSantis chciałby iść teraz jako wiceprezydent u Donalda Trumpa, do człowieka, który robił w czasie swojej poprzedniej prezydentury różne rzeczy i jak wiemy jak się zakończyła polityczna kariera w zasadzie Mike'a Pence'a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który przecież też miał aspiracje prezydenckie. Zresztą on brał udział teraz w prawyborach, ale on zachował się 6 stycznia tak jak trzeba 2021 roku. Nie przerwał procesu zatwierdzania wyniku wyborów. Dokończył mimo to, że dookoła Kapitolu już byli funkcjonariusze, już było po tych wwszystkich takich historiach. Natomiast te wszystkie informacje, które wśród różnych republikanów się pojawiały, zresztą Donald Trump też nazywał go zdrajcą, sprawiły, że jego kariera polityczna zakończyła się. Być może jeszcze kiedyś gdzieś tam wypłynie, ale teraz nie jest już to jakiś strasznie wpływowy polityk, więc nie chce mi się wierzyć, że Ron DeSantis poszedłby na stanowisko wiceprezydenta u boku Donalda Trumpa, bo myślę, że on za 4 lata, kiedy ewentualnie skończy się kadencja Donalda Trumpa, jeżeli wygra te wybory, będzie ponownie startował w prawyborach i myślę, że jeżeli dalej będzie sprawował władzę na Florydzie, tak jak sprawuje, a on jest tam lubiany przez wielu ludzi, to ma szansę być prezydentem. A 4 lata u boku Donalda Trumpa mogą sprawić, że o ewentualnej prezydenturze będzie mógł tylko marzyć, więc nie sądzę, że akurat on połasiłby się teraz na stanowisko wiceprezydenta, że to coś mu by dało. On już ma tak dużo, jeżeli chodzi o polityczne zaplecze, o doświadczenie, że 4 lata wiceprezydentury to dla niego duże ryzyko. Zwłaszcza u tego kandydata.
A wiesz, Paweł, bo tak mnie to trochę zastanowiło, powiedziałeś, że jest przez wielu lubiany DeSantis na Florydzie. Tutaj bym dyskutowała.
Przez wielu. Wygrał ostatnie wybory gubernatora. Poprzednie też wygrał.
Donald Trump też wygrał poprzednie wybory, ale nie powiedziałabym, że jest przez wielu lubiany.
A pamiętasz, jak pojechaliśmy po huraganie na wybrzeże od strony Zatoki Meksykańskiej? Ja miałem problem, żeby znaleźć do materiału wypowiedź kogoś, kto by powiedział, że lubi kogoś innego, że mieliśmy problem, żeby znaleźć kogoś do materiału, żeby powiedział, że ceni działania Joe Bidena po huraganie. Wszyscy Ron DeSantis. I tak było. Pamiętaj, że Floryda jest stanem, który raz głosuje na demokratów, raz na republikanów, więc zalicza się do tych wahających się stanów, więc siłą rzeczy muszą być tam jego zwolennicy i przeciwnicy, ale mnie wydaje, wydaje się, że skoro wygrał ostatnie wybory, nawet były takie głosy, kiedy startował na urząd prezydenta w kampanii, znaczy w prawyborach, że to za wcześnie, że jeszcze ma rządzić na Florydzie, że ma sprawić, żeby lepsza sytuacja była na Florydzie. Wydaje mi się, że ma duże poparcie wciąż na Florydzie i są zwolennicy
partii republikańskiej. Znaczy poparcie, tak, to słowo lubiany mi tutaj, kurczę, no okay, nie wiem, czy jest taki lubiany.
Wiesz, no jeżeli ktoś kogoś popiera, to znaczy, że go lubi. Ja wychodzę z takiego założenia. Wiesz, ja nie lubię takich do końca miękkich określeń w polityce, no bo jeżeli kogoś popierasz, to musisz go lubić, no. To nie jest tak, że jeżeli kogoś popierasz, to go tylko trochę lubisz, no. Nie lubię określeń, wybieram, w kampanii wyborczej wybieram mniejsze zło, no bo no nie wybierasz mniejszego zła, no wybierasz kogoś, kto jest tobie bliższy politycznie, który no, ma jakieś cechy, które się tobie podobają. Ludzie tak w polityce lubią tak zachowawczo, nie? Żeby się do końca nie zdeklarować. No jeżeli głosuję na kogoś, to znaczy, że on mi odpowiada.
Zatkało mnie.
No nie, no tak mi się wydaje. No nie ma co tak mówić, bo każdy... Bo ludzie się boją przyznać, że głosują na... No wiesz, dla mnie to jest okej, że ktoś popiera Donalda Trumpa. Jeżeli ktoś lubi i uważa, że Trump robi dla niego dobre rzeczy, no to nie można takiego człowieka skreślać. No ja mogę się z tym nie zgodzić. Jeżeli ktoś mówi, że uwielbia sposób sprawowania władzy przez Joe Bidena, to ja to szanuję, no bo ktoś o tym mówi, to mu się podoba. Ja też z tym się nie muszę zgadzać. Nie muszę popierać ani jednego, ani drugiego kandydata. Być może w mojej głowie jest trzeci kandydat, który byłby mi bliższy, ale ja lubię ludzi, którzy mają poglądy. Bo każdy ma prawo do tego, żebyśmy lubili tego czy innego polityka. Ważne, żebyśmy o tym dyskutowali w sposób kulturalny. I to jest problem nie tylko Stanów Zjednoczonych, to jest problem nie tylko Polski. Że ludzie, kiedy zaczynają rozmawiać o polityce, to tak odjeżdżają, że zaczynają się kłócić, zaczynają siebie wyzywać. No to nie jest problemem, że ktoś lubi demokratów czy republikanów. Każdy ma prawo lubić kogoś.
Dobrze, Pawle. Myślę, że tutaj trochę zaczynamy odbiegać od tematu, także już zakończmy ten wątek. W ogóle zbliżamy się do końca naszego odcinka, ale chciałabym, żebyś...
Już? Ja no, się dopiero skręcam.
Tak, już jest ponad 40 minut, ale chciałabym skorzystać z tej okazji, że jesteś ze mną w studiu i powiedz o nowym projekcie, nad którym pracujesz.
To nowy audiobook, który będzie no, dalej kontynuacją tego cyklu Kryzys Przywództwa, w którym opowiadam o sytuacji na świecie, w którym opowiadam także o toczącej się kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. I to jest audiobook, który będzie jak słuchowisko, mnóstwo dźwięków, będzie można poczuć się jak w miejscu wielu ważnych wydarzeń.
No to jeszcze powiedz, jaki będzie tytuł i czego się w tym trzecim, bo to już trzeci audiobook z tej serii. Czego się spodziewać?
Kryzys przywództwa, wyzwania i możliwości. To będzie spinać już w zasadzie, bo zakładam, że to będzie trzecia i ostatnia część tego cyklu Kryzys przywództwa, taka trylogia, gdzie odniosę się do dezinformacji, będę mówił o konkretnych przykładach, będzie także o przywództwie. Nakreślę, co powinno wydarzyć się w najbliższym czasie, żebyśmy żyli w spokojniejszych czasach, dlatego że mamy tak wiele konfliktów. Przedstawię sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Mówię tutaj o konflikcie na Bliskim Wschodzie, wojnie w Ukrainie i tym, co dzieje się dookoła nas. A na to wszystko zbliżają się w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne wybory, od których będzie wiele zależeć. Jeden z kandydatów mówi, że będzie wspierał Ukrainę, drugi chce zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin, być może ustępstwami terytorialnymi, nie wiemy, bo tego nie sprecyzował, więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w czasach niepokoju, w czasach wojen i konfliktów, podziałów, dezinformacji i Rosji, która znów chce być wielka, która chce zagrabić tereny sąsiada, a być może sąsiadów. Więc to będzie na pewno bardzo ciekawa pozycja do posłuchania.
Audiobook będzie dostępny od połowy czerwca na www.amerykaimy.pl. Poza tym, jak zwykle, polecamy nasze wspólne dwa audiobooki z serii Ameryka i My. I ten pierwszy, zwłaszcza jeżeli tutaj zaciekawił was wątek dotyczący kampanii prezydenckich, dotyczący konwencji, to tam jest między innymi taki rozdział, w którym to wszystko pięknie opisaliśmy. W związku z tym, że to jest audiobook, no to jest wersja dźwiękowa. Polecamy bardzo, bardzo oba audiobooki, a drugi to jest audiobook podróżniczy Ameryka i my, podróże po USA. To są świetne pozycje, zwłaszcza teraz w sezonie wakacyjnym, urlopowym, żeby się zrelaksować i przenieść razem z nami do Stanów Zjednoczonych.
A jak ktoś nie lubi słuchać, to może, ale nie zakładam, że ktoś, kto słucha tego podcastu, to nie lubi słuchać, ale gdyby ktoś chciał na przykład na plaży nie słuchać, a czytać, to są też e-booki.
Na www.amerykaimy.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, Paweł, za udział w odcinku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
I do zobaczenia.